Może to wiek, może kwestia zmęczenia lub niedoboru snu, ale mam wrażenie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w niedzielę oglądaliśmy pierwszy raz od lat, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ściganie na najwyższym możliwym poziomie. Dwójka kierowców, absolutnie najlepszych kierowców tej ery, wspięła się na wyżyny swoich możliwości, a może nawet jeszcze wyżej. Hamilton, Verstappen i długo, długo nic. A to wszystko wydarzyło się na amerykańskiej, niezłamanej do tej pory ziemi. Mamy przełamanie, zdecydowanie i to podwójne i właśnie o tym porozmawiam sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 28 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Kiedy rozstawaliśmy się w niedzielę, wyraziłem takie oczekiwanie, taką nadzieję, że te wydarzenia na torze całkowicie przysłonią to, co było planowane na tej prostej startu mety. To show i te wielkie nazwiska, które zostały zapowiedziane. W rzeczywistości nie było ani kogo, ani czego przysłaniać, bo wielu z zaproszonych gości nie pokazało się z najlepszej strony, szczególnie pewna pani od rapu i jej obstawa. Mimo tego, wrażenia po tym weekendzie są naprawdę dobre i to są wrażenia, które są i we mnie, i pewnie w Was, ale tu podeprę się słowami Lewisa Hamiltona. Wydaje się, że Ameryka w końcu zaakceptowała europejskie ściganie. Takie odczucia z tego weekendu wynosi Lewis Hamilton i trudno się z tym nie zgodzić. Zgadzają się nie tylko liczby. 400 tysięcy kibiców przewinęło się przez ten tor w trakcie weekendu. To jest wzrost o ponad 50% w stosunku do tego, co było przed dwoma latem do tego, co było poprzednio. Zgadzała się również atmosfera, a co najważniejsze, zgadzało się samo ściganie. Temperatura tego wyścigu, poziom rywalizacji w tym wyścigu był absolutnie najlepszy, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Takim wyścigiem można łamać amerykański rynek. Podobnie jak wielu z Was, czekałem w tym wyścigu na to, aż te samochody Hamiltona i Verstappena będą dzieliły ten sam skrawek toru, będą o centymetry, a może nawet bliżej siebie, że być może dojdzie do kolejnego kontaktu. Będą kontrowersje, będą nieprzewidziane wydarzenia na torze, ale to się nie wydarzyło. Po tym, co zobaczyłem, mam wrażenie, że obaj panowie są zbyt inteligentni na to, żeby ponownie postawić się właśnie w takiej sytuacji. Ten wyścig pokazał, że tego mistrzostwa nie da się wygrać bez podejmowania ryzyka, ale nie trzeba od razu ryzykować absolutnie wszystkiego, nie na tym etapie rywalizacji. O tym mówią oba zespoły w kontekście jakiejś przygody technicznej, nie ukończenia jednego wyścigu, ale do takiej przygody również może dojść na torze. Te wydarzenia na torze mogą doprowadzić do tego, że któryś z kierowców nie ukończy, a przy tak bliskiej rywalizacji to wszystko może mieć ostatecznie znaczenie. Rywalizacja jest tak wyrównana nie tylko na poziomie operacyjnym, nie tylko na poziomie możliwości samych samochodów, ale też umiejętności kierowców, że trzeba grać odważnie, że trzeba próbować zaskakiwać rywala. I to właśnie odwaga i nieszablonowe zagranie pozwoliło Red Bullowi w ten weekend ograć Mercedesa odważnie, ale nie bezmyślnie. Tak zagrał Red Bull. Red Bull zaskoczył swojego rywala i rozbił tak naprawdę strategą Mercedesa ten wyścig. Tych różnych pomysłów na rozegranie wyścigu na pewno po stronie Mercedesa było wiele. To wszystko ułożyło się bardzo dobrze, bo po wygranym przez Hamiltona starcie wydawało się, że Mercedes ma wszystkie argumenty w ręku. Okazało się że jednak, że to nieszablonowe zagrożenie Red Bulla wybiło im te argumenty z ręki i tak naprawdę odebrało pomysł na wygranie tego wyścigu. Warto zwrócić uwagę, że Red Bull na podstawie takiej małej próbki, małej, ale wartościowej próbki, mówię tu o tych pierwszych okrążeniach przejechanych przez Maxa Verstappena za tylnym skrzydłem samochodu Lewisa Hamiltona, wiedział, jak trudno będzie złamać ten dystans 2 sekund, które dzielą samochody oraz jakie problemy, szczególnie w obszarze ogumienia, mogą się tam pojawić, jakie konsekwencje to wszystko może powodować na przestrzeni całego wyścigu. Zaczęliśmy przegrzewać opony. Lewis się ślizgał, więc stwierdziliśmy, że zapewnimy sobie pozycję na torze. Tak ten etap rywalizacji podsumował już po wyścigu Christian Horner. Ale do tych wniosków Red Bull doszedł już na bardzo wczesnym etapie rywalizacji. Od tej pory wszystko było w rękach Verstappena, bo przewaga wywalczona na podcięciu w końcówce mogła stopnieć ze względu na to duże przesunięcie, jeżeli chodzi o stan opon. Wiecie o tym dobrze, że żeby wyprzedzić rywala na to, że potrzebna jest pewna delta, różnica w tempie samochodów. Te samochody są zbliżone, kierowcy są zbliżeni, jeżeli chodzi o możliwości. Można szukać właśnie tej przewagi w oponach i tego szukał Mercedes, ale na późniejszym etapie rywalizacji. Oba zespoły doskonale zdawały sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, ale ponownie Red Bull podciął jako pierwszy. Mówię o tej drugiej zmianie. Oba zespoły miały świadomość, jak mocne jest to podcięcie, no ale tu ponownie Red Bull zareagował bardzo dobrze. Jedynym narzędziem, o czym mówiłem, które pozostało w rękach specjalistów Mercedesa, było właśnie wydłużenie tego przejazdu Lewisa Hamiltona, zbudowanie tej różnicy w stanie opon i szukanie szansy na wygranie tego wyścigu. W samej końcówce Max Verstappen był bardzo zadowolony po wyścigu z tego, że zespół zostawił go właśnie na torze w takim położeniu, żeby walczył o tą pozycję. Max Verstappen bardzo lubi takie wyzwania, lubi odważne zagrania, nie lubi być bierny na torze, nie lubi po wyścigu wychodzić, czy inaczej mieć wrażenia, że pewne szanse nie zostały wykorzystane. Tutaj Red Bull zagrał odważnie i bardzo skutecznie. Przez chwilę wydawało się nie tylko nam, ale również Christianowi Hornerowi, on mówi, że drżałem o ten końcowy wyścig, że to wszystko może się udać, bo Hamilton urywał pełne sekundy do Maxa Verstappena. Niestety, im bliżej rywala, tym robiło się trudniej. Brudne powietrze i przegrzewanie opon. To zrobiło różnicę w końcówce. To są słowa samego Lewisa Hamiltona. To jest to, co Red Bull zauważył już na szóstym, siódmym okrążeniu tego wyścigu, i to pokazuje, że Mercedes dopiero po wyścigu zrozumiał to, co Red Bull wiedział zdecydowanie wcześniej. Tutaj właśnie, moim zdaniem, rozegrał się ten wyścig. Ten wyścig został rozstrzygnięty. Mercedes być może zrozumiałby to, co dzieje się na torze, zdecydowanie szybciej, gdyby poświęcił trochę więcej uwagi temu, co działo się po drugiej stronie garażu. Bottas w brudnym powietrzu, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, był po prostu nigdzie, a po wyścigu nie krył irytacji. Po pierwsze dlatego, że właśnie na tym torze wybrano kolejną zmianę jednostki napędowej. On mówił, wiedziałem, że przy tych temperaturach, które są na torze i w brudnym powietrzu, będzie ciężko. On tak podsumował swój wyścig, wyraził też nadzieję, że to koniec tej żonglerki z jednostkami w jego samochodzie wyścigowym, i to właśnie tempo Bottasa mogło dać Mercedesowi do zrozumienia, że warto jednak jako pierwszy pociągnąć za spust, ale to się nie wydarzyło. Jeszcze raz powtórzę, że przy tak wyrównanych pakietach, tak drobne rzeczy, detale tak naprawdę, te odczucia kierowców, te drobne cząstki danych zbierane w trakcie wyścigu, na pozór, na pierwszy rzut oka, trudne do zauważenia, będą decydowały o mistrzostwie. Jesteśmy na tak wysokim poziomie rywalizacji, że te detale będą tutaj odgrywały kluczową rolę, i to wszystko zwiastuje nam niesamowitą końcówkę tego sezonu. Dbałość o każdy szczegół, każdy manewr, każda zmiana, każda strategia, każde posunięcia związane z wymianą chociażby elementów jednostki napędowej muszą być przeliczone, przemierzone, przemyślane wiele, ale to wiele razy. Dlatego moim zdaniem to mistrzostwo rozegra się na niespotykanym od lat poziomie, rozegra się w zupełnie innej lidze, w lidze, w której ani dobrze dysponowany Bottas, ani zdrowy Perez nie mają co szukać sobie miejsca. Jestem przekonany, że zanim kierowcy weszli do tej strefy wywiadów, czy szefowie zespołu, wielu z Was, zerkając na występ meksykańskiego kierowcy, mówię tu o Sergio Perezie, kręciło głową i mówiło: kolejny słaby występ, kolejna duża strata do partnera zespołowego, ale myślę, że ta ocena diametralnie się zmieniła, kiedy usłyszeliśmy, że ten chłopak od kilku dni ma problemy z przeziębieniem, od rana męczyła go biegunka, a na dodatek w jego samochodzie nie działał system podający napój kierowcy. Sergio Perez przez ten wyścig od pierwszego okrążenia nie miał możliwości skorzystania z tego, co przygotował dla niego zespół. Na ostatnich kółkach specjalnie nie wiedział, jak się nazywa. Na tych ostatnich kółkach miał wrażenie, że ten wyścig po prostu nie ma końca. Warto tu wspomnieć o dwóch kwestiach. Pierwsza to ten felerny bidon, a w zasadzie worek z płynem, który w przypadku samochodu Red Bulla jest umieszczony w nosie samochodu. Bardzo nietypowe miejsce na takie rozwiązanie. No i te nierówności na torze i ten długi odcinek łączący kokpit kierowcy z samym bidonem czy workiem z napojem, to wszystko złożyło się na awarię nie w jednym, ale w dwóch samochodach. Problemy z podawaniem napoju występowały również w samochodzie Maxa Verstappena, ale to Perez bardzo mocno, bardzo dobitnie odczuł brak tego napoju, szczególnie po tych porannych problemach. Perez mówił, że w pewnym momencie ten napój wystrzelił mu, zalał mu cały kask, czy tą balaklawę, którą ma pod kaskiem. To wydarzyło się jeszcze na tym okrążeniu przed startem wyścigu. wyścigu, on przebierał tą balaklawę, ale te problemy były. Adam Cooper uchwycił mechaników Red Bulla bardzo nerwowo napełniających nos właśnie samochodu Maxa Verstappena, więc na tym obszarze, czy w tym obszarze, biorąc pod uwagę te nierówności na torze w Ameryce, jest jeszcze coś do zrobienia. A druga sprawa to odwodnienie kierowcy i problemy, jakie może to wywołać. Perez wspomniał o takim ogólnym osłabieniu, ale Jenson Button, podpierając się swoim wieloletnim doświadczeniem, powiedział, że najpierw to odwodnienie odbiera kierowcy wzrok, odbiera mu wizję, sposób widzenia. Patrząc z tego punktu widzenia, odrobinę przerażające, biorąc pod uwagę, jakie prędkości rozwijają kierowcy. Biorąc to wszystko pod uwagę, ta duża strata Pereza do czołowej dwójki to w zasadzie żadne zmartwienie. Mamy wszystko, mamy silnik, mamy nadwozie, mamy Adriana Newey'a, który pali na wszystkie cylindry i to właśnie według Christiana Horna elementy, które mogą ich doprowadzić do mistrzostwa. To są elementy, na których to mistrzostwo można zbudować. Marko podchodzi do tego bardziej matematycznie. On mówi, że jeżeli wygramy 10 wyścigów w sezonie, mistrzostwo będzie nasze. Jak dobrze liczę, to mają tych zwycięstw już w tej chwili 9. Ta końcówka sezonu będzie niesamowita. To będzie zacięta walka, ale to będzie też, tak jak powiedziałem, walka na zupełnie innym poziomie. Ci dwaj kierowcy, Verstappen i Hamilton, stworzą sobie, czy już stworzyli sobie własną ligę, w której to wszystko zostanie rozegrane i mam nadzieję, że nikt w tą rywalizację pomiędzy nich nie wejdzie. Nie wejdą problemy natury regulaminowej, problemy natury technicznej. Będziemy mieli te wszystkie elementy pracujące jak szwajcarski zegarek i te detale, które zdecydują o tym, który z tych kierowców w tym sezonie zdobędzie tytuł mistrzowski. Biorąc ten wyścig na warsztat, jest jeszcze wiele ciekawych kwestii, które warto omówić. Walkę pomiędzy Ferrari a McLarenem, szczególnie dużą inteligencję ze strony Carlosa Sainza. Te dość nietypowe manewry ze strony Fernando Alonso i oczekiwania od sędziów wyścigowych czy dyrektora wyścigu, że on wejdzie w tą rywalizację i coś tam zmieni. Warto wspomnieć również o Miku Schumacherze, który znalazł się w tej potyczce Hamiltona i Verstappena gdzieś po środku. On mówił, ja nie mogłem zniknąć, ja musiałem jakoś szukać sobie tego miejsca, ale specjalnie im tego wszystkiego nie utrudnił. Ale o tym wszystkim porozmawiałem sobie już w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Za dzisiaj Wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.